Dzisiaj w kalendarzu 20 listopada, a to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu na całym świecie dzieci jednoczą się i podejmują działania w imieniu swoich rówieśników. Konkretnie tych, których prawa są często łamane i nierespektowane. Tu warto też zwrócić uwagę na przeciwdziałanie dyskryminacji i mówić o tolerancji. Gdynia znalazła swój sposób na obchody. Miasto zachęca do wspólnej, beztroskiej zabawy w lesie, zapowiada Beata Nawrocka z Gdyni Rodzinnej.
Jako Gdynia Rodzinna od 10 lat staramy się świętować w sposób szczególny Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To jest bardzo ważne święto, nie tylko dla dzieci, ale także dla nas, dla Polski, dlatego że to Polska była inicjatorką właśnie przyjęcia konwencji ONZ o prawach dziecka, więc to jest bardzo, bardzo szczególny dzień. No i właściwie można go świętować na wiele sposobów, ale my w Gdyni Rodzinnej właściwie od jakiegoś czasu postawiliśmy na takie nietypowe prawo dziecka, prawo do beztroskiej zabawy. W związku z tym, że nasz świat jest pełen pośpiechu, pełen mnóstwa zorganizowanych zadań, pełen jakichś takich wydarzeń, które są w kalendarzu wpisane rodzinnym gdzieś tam, to proponujemy, żeby 20 listopada cały dzień spędzić na powietrzu, na beztroskiej zabawie, po prostu na to, żeby powisieć na gałęziach, żeby zjechać tyrolką, żeby po prostu pobyć ze sobą, pośmiać się, powygłupiać, ubrać się w dres, odłożyć telefony komórkowe i spędzić ten dzień, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w bardzo nietypowy sposób, po prostu swobodnie bawiąc się w rodzinnym gronie.
No to już jest kolejna odsłona tego nietypowego dość świętowania, czyli wnioski są pozytywne.
Tak, okazało się w zeszłym roku, kiedy pierwszy raz, właściwie trochę pandemia nas zachęciła do tego pomysłu, okazało się, że frekwencja była fantastyczna, że rodzice byli przeszczęśliwi, że to był świetny pomysł, rzeczywiście taki bodziec do tego, żeby spędzić ten dzień w sposób zupełnie inny, a też rzeczywiście jest to taki temat trochę wydawałoby się urzędowy, że tutaj jakaś jubileusz, uroczystość, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a rzeczywiście to jest po prostu rodzinne święto, dzieci, które mają swoje prawa, które też mogą tego dnia być takim troszkę liderem w rodzinie i to właśnie dla dziecka wtedy spędzamy ten czas troszkę inaczej.
Zapraszamy w niedzielę na terenie Adventure Parku wraz z Gdynia Rodzinna. Będziemy realizowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, prawo do beztroskiej zabawy w lesie. U nas na terenie Adventure Parku będą atrakcje w postaci zjazdów linowych, czyli tyrolka, domki na drzewach, mini park linowy, średni park linowy, strzelnice oraz treningi do biegów przeszkodowych. Zapraszamy wszystkie dzieci.
Dodawał Maciej Szulwach z Adventure Parku w Gdyni. W programie jest też ognisko. To wydarzenie rozpoczyna się za niecałą godzinę, czyli o 11, a potrwa do 15. Materiał przygotowała Magda Manasterska. Najpierw szczegółowa rozmowa, potem lekkie odwracanie uwagi i przede wszystkim prawda. Tak w skrócie można powiedzieć o przygotowaniach dziecka do pobierania krwi. Bo to moment ogromnych emocji. Jak chociaż odrobinę zniwelować stres dziecka? O tym opowiada doświadczona w tym temacie mama dwójki chłopaków Agnieszka Śladkowska.
Nagły wypadek i muszę jechać do szpitala z dzieckiem, albo muszę pójść i zrobić kontrolne czasowe badania. I pojawia się pani pielęgniarka i wyciąga igłę. I nasze dziecko po prostu nie ma szans, żeby ładnie wyciągnęło dłoń, rękę, żeby można było pobrać krew. Co robić? Co robić?
Ja myślę sobie, że najpierw warto jest z dzieckiem porozmawiać, jeżeli wiemy, bo czasem oczywiście nie ma perspektywy do rozmowy, bo sytuacja dzieje się szybko. Natomiast jeżeli mamy chociaż chwilę taką na spokojnie, to warto dziecku powiedzieć, co się będzie działo. Dzieci uwielbiają rzeczy, które są dla nich przewidywalne, a to, co ich stresuje najbardziej, to jest to, że one nie wiedzą, co zaraz się wydarzy. To jest ich pierwsze pobieranie krwi, chociaż z reguły najgorsze jest drugie.
Czemu? Bo już wiedzą, co je czeka.
Bo się czują oszukane, bo ktoś mówi do nich, wiesz, to będzie tylko taki komar. No a to nie jest taki komar. No jakby każdy z nas miał ugryzienie komara i szczepienie czy pobieranie krwi. No i ciężko uznać, że to jest naprawdę to samo. A dziecko słyszy, że to będzie taki komar i jeszcze to najgorsze, to nie będzie bolało. No i nagle się okazuje, że ono jest oszukane. Przecież to bolało. Jeszcze jak mamy do tego sytuację, w której dziecko zaczyna się jakoś wyrywać, to to boli jeszcze bardziej, więc to zostaje takie poczucie oszukania przez osoby, którym przecież dziecko ufało. Więc każde kolejne pobieranie krwi z reguły jest gorsze niż to pierwsze.
No dobrze, jeśli nie jest sytuacja awaryjna, to siadamy z dzieckiem i rozmawiamy. Czyli zatłumaczymy, że może troszeczkę poboleć.
Najlepiej jest opowiedzieć dokładnie cały proces czysto technicznie. Czyli żeby dziecko potem widziało ten proces i mogło go sobie odtworzyć. Czyli tak, wchodzimy do pokoju. W pokoju będzie pani albo pan, oni będą ubrani w taki sposób, będą mieli takie specjalne, można też dziecko starać się zaciekawić, takie specjalne małe pudełeczka. Wiesz, co będzie w tych pudełeczkach? No i dziecko prawdopodobnie zacznie się w to angażować. No co będzie? No i tam będzie taki specjalny sprzęt. Pani to otworzy, zrobi takie trach. No i jakby pokazujesz dziecku jakieś takie kolejne etapy tego i potem, kiedy to się dzieje, możesz dokładnie taką samą historię dziecku opowiadać. Czyli zobacz, teraz jest ta folijka, tak? I to jest strach. To pani wyciąga i dziecko mówi tam, załóżmy z tobą, no na przykład małą igiełkę. No a małą igiełkę. Więc idziesz dzieckiem po kolei przez cały ten proces, tłumacząc mu, że jest taki moment, kiedy jest tam zaciskana ręka, to troszkę boli, ale to zaciskanie to jakby to jest chwila, bo potem to się odepnie. No i dziecko jakby wie, że to zaciskanie to jest chwila, a potem to się odepnie. Bo ono widząc ten sam, nie wiem, jak to jest jakaś specjalistyczna nazwa do tego, której nigdy nie pamiętam, to takie, wiesz, to zaciska rękę, żeby, tak. żeby krew
Wiemy było. Wszyscy, o co chodzi.
Wszyscy wiemy i dla nas dorosłych to wiemy, że to nic takiego, natomiast dziecko widzi nagle, że coś spina mu rękę bardzo mocno i zaczyna je to boleć i nie wie, do czego to prowadzi. Więc też wytłumaczenie tego procesu po kolei z elementami, co wtedy będziesz czuła. Czyli na przykład ściśnie to rękę, ale to jeszcze nie będzie bardzo bolesne. Potem pani włoży igiełkę w skórkę, no bo musi znaleźć żyłkę, no i też idziemy przez ten proces cały z dzieckiem i w tym momencie, kiedy dziecko będzie ten proces przeżywało, to ten strach związany z nowością, nie wiem, co się wydarzy, jest wyeliminowany. Zostaje nam ten strach związany tylko z tym, że przez chwilę będzie bolało. Będzie bolało? No będzie bolało, ale bardzo króciutko. Tak? Bo pani wkłada tą igiełkę, bierze krewkę, żeby ją sprawdzić i wyjmuje igiełkę, nie ma igiełki. Chyba, że oczywiście dziecko ma akcję z wenflonem, no to wtedy jakby tłumaczymy dalej. Ale ważne jest właśnie to, żeby dziecko wiedziało, co się wydarzy i żeby nie czuło się potem oszukane, że miało nie boleć, a boli.
To idziemy na pobranie krwi, mamy świetnie przygotowane dziecko. Przynajmniej wie, co takiego będzie czekało je. No i pojawia się pani pielęgniarka, pan pielęgniarz i mówią, a co ty tak płaczesz, co ty się tak stresujesz, przecież tutaj młodsze dzieci się nie boją.
No i to jest pierwszy problem, który z reguły nam się przydarza. Ja zawsze jestem za tym, żeby być taką osobą, która dziecku wyjaśni świat, który się dzieje dookoła i jeżeli nawet ktoś zachowuje się naszym zdaniem niezgodnie z tym, jak czujemy, że powinno się zachować w takiej sytuacji, bo może warto, żeby tutaj dodać, nigdy dziecka nie porównujemy, czyli nigdy nie mówimy dziecku, a Kasia nie płakała, tak? A zobacz, dziewczynka jest młodsza i siedzi cicho. Dlatego, że porównania dodają dziecku taką emocję, z którą jeszcze trudniej sobie poradzić, czyli taki wstyd, takie zażenowanie, czy ja jestem gorszy, ja sobie z czymś nie radzę. Pamiętajmy, że dziecko ma już bardzo dużo tych trudnych emocji, czyli on już ma, już głowa mu paruje, dlatego, że się boi, bo je boli też często coś, jeżeli to jest na przykład jakaś nagła sytuacja, kiedy jesteśmy z dzieckiem na SOR-ze, bo jest to dla niego stres związany z jakąś jednak nowością, więc już do tych wielu trudnych emocji dokładamy jeszcze poczucie wstydu, zażenowania, które już w ogóle, tam już w ogóle nie ma co zbierać, jeżeli chodzi o emocjonalność dziecka. Więc jeżeli widzimy, że ktoś reaguje w taki sposób i próbuje to nasze dziecko jeszcze bardziej wprowadzić w te trudne emocje, no to możemy tę sytuację tutaj na miejscu jakby wziąć i rozpracować. Czyli mówimy, każdy ma prawo się pomylić, każdy ma prawo się bać, każdy może płakać, jak się czegoś boi. I bardzo często, jak ja tak zawsze reaguję, a trochę mój syn dostarcza mi różnych ekscytujących przygód, jeżeli chodzi o sory i tego typu zdarzenia, to lekarze czy pielęgniarze zawsze reagują w taki sposób jakby wycofania. Widać, że jest im trochę głupio, że nagle poczuli, że aha, no to może faktycznie nie było okej. Więc nie jest tak, że oni brną w to, nie, jesteś mały, tak? No nikt tak nie powie, więc lekarz często jakby tak, tutaj mama ma rację. Więc też chodzi o to, żebyśmy my dali szansę, żeby to dziecko poczuło się bezpiecznie. To jest nasza odpowiedzialność. Lekarz, pielęgniarka, każdy może się pomylić. Pani w sklepie, ale matka, czy ojciec, w zależności od tego, kto jest dzieckiem, musi być tą opoką, czyli musi powiedzieć, ta osoba się myli. Każdy może się pomylić. Może nawet pójść dalej, a to w zależności oczywiście od tego, jaka jest sytuacja. Można zapytać panią pielęgniarkę, a pani się niczego nie boi. Pewnie też się pani czegoś boi, nie? I być może jak się pani boi, to też czasem pani zdarza się płakać. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz się wyżywać na osobie, która się źle zachowała, ale naszym celem jest to, żeby nasze dziecko czuło się komfortowo.
Krew pobrana, wychodzimy. Tutaj w nagrodę naklejeczka, tutaj lizaczek, tutaj jakieś ciastko. Pocieszy to dziecko, czy może jednak...
A wiesz, to zależy. Jak patrzymy sobie na motywację wewnętrzną, to, że dziecko dało radę, to, że sobie poradziło z jakimś wyzwaniem, jakby uświadomienie dziecku tego, zobacz, świetnie dajesz sobie radę w takiej sytuacji, chociaż było trudno, pokazanie dziecku, co się właśnie wydarzyło teraz. I dziecko czuje taką dumę z tego. Zewnętrzna motywacja typu lizaczek, naklejka, one z reguły wtedy przekładają tą uwagę dziecka nie z tego, że dałam radę, tak? Jestem w stanie poradzić sobie nawet z taką trudną sytuacją. A przekładają na to, o, dostałam za to naklejkę. Więc to nie jest dobre. Natomiast niestety dla dużej części dzieci to właśnie ta naklejka jest tą motywacją, która sprawia, że one są w stanie się spiąć i pójść na to badanie. Więc ja oczywiście chciałabym, żeby świat wyglądał pięknie i żeby wszyscy dbali o motywację wewnętrzną dziecka. Natomiast mam też świadomość, że wielu rodziców nie ma takich zasobów przygotowania, czasu na to, żeby o nią zadbać na tyle i wtedy to zewnętrzne wsparcie jest jakimś rozwiązaniem.
Czyli podsumowując, porozmawiać z dzieckiem przed wejściem na takie pobranie krwi, motywować je słownie nawet i emocjonalnie podczas pobierania krwi i później dobra robota.
Dobra robota, a dziecko czuje, że to jest dobra robota. Ono ma takie poczucie, że ono zrobiło coś wielkiego, że dało radę. Ale tutaj dobrze też jest odwracać uwagę dziecka na zasadzie takiego trochę rozśmieszania, trochę opowiadania jakiejś historii, żeby to dziecko, bo uwaga dziecka, jak ono czeka przed tym pokojem i ono już się nastawia, to dobrze, żeby ta uwaga jednak była na czymś innym skupiona, żeby dziecko nie weszło na tym wysokim poziomie stresu od razu do pokoju.
List do Mikołaja może budzić emocje. Powinien być osobisty, no i już zbliża się czas wysyłki takiej korespondencji. A co gdyby Mikołaj pisał do nas? Dzięki kolejnej edycji akcji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, taki list może trafić do kogo tylko chcemy.
Lat mam 6, a na imię mam Max.
Mikołaju, Mikołaju, co tam wieziesz w swym tramwaju? Słyszałeś taki wierszyk?
Nie.
A myślisz, że go wymyśliłem teraz?
Tak.
No a co z tym Mikołajem? Do niego się pisze listy, czy to Mikołaj przysyła do nas listy?
Do niego się pisze listy. Prędzej, które byśmy chcieli dostać od Mikołaja. Trzeba być grzeczny.
Piszesz takie listy do Mikołaja?
Tak. Nie pamiętam, ale chyba 1000.
1000 listów do Mikołaja? To kilka dziennie trzeba by było.
No, to może mniej.
Jak taki list do Mikołaja wygląda, powiedz?
Na kartce piszesz nazwy tych prezentów, jakbyś chciał, jeżeli jest ten prezent w gazetce, to możesz go sobie wyciąć i przykleić, żeby Mikołaj wiedział, jak on wygląda. Można też narysować.
Co w twoim liście się znalazło?
Futera, główne Super Things, Tamagotchi, Alice Stunt Show, samolot, Hot Wheels pętla smoka.
A jakbyś dostał taki list od Mikołaja, to byś się cieszył?
Tak.
Co Mikołaj mógłby w takiej kartce, w takim liście napisać?
Marchewka dla reniferów, piernika i mleko na przykład.
Czyli myślisz, że Mikołaj by sobie też jakieś życzenia tam wpisał? A czego innym dzieciom my możemy życzyć na takie okazje różne właśnie związane z Mikołajem i prezentami?
No by napisał... No się to jest pytanie.
Mikołaj faktycznie może pisać listy do dzieci, ale także do nastolatków czy do dorosłych. To wszystko dzięki akcji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która po raz 9 już organizuje świąteczną akcję List od Mikołaja. Taka forma korespondencji ma szczególny charakter, a Mikołaj pisze w listach, że emocje i ich wyrażanie są czymś bardzo istotnym i że każdemu może przydarzyć się gorszy dzień albo popełnienie błędu. Więcej na temat akcji mówi Monika Kamińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę już po raz 9 prowadzi charytatywną akcję List od Mikołaja. I zasady są bardzo proste. Zapraszamy na stronę świątecznylist.pl, gdzie można zamówić piękny, spersonalizowany list od świętego Mikołaja dla bliskiej osoby. Jest kilka opcji tych listów. Na stronie możemy wybrać opcję dla malucha, dla starszaka, dla rodzeństwa, czy też nastolatka lub innego dorosłego. Natomiast aby otrzymać list, należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie i przekazać darowiznę na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w kwocie minimalnej 25 zł. Dlaczego warto zamówić ten list? Ponieważ list od Mikołaja Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest jedyny i niepowtarzalny, bo czyni wiele dobra. Ten list naprawdę ma w sobie podwójną moc. Z jednej strony sprawia radość osobom, na którym nam zależy, ale z drugiej strony wspiera działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Całkowity dochód z tej akcji jest bowiem przekazywany na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i naszych podopiecznych, a my jako organizacja od ponad 30 lat pomagamy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystania seksualnego. Prowadzimy sieć specjalistycznych placówek, tak zwanych centrów pomocy dzieciom, w których kompleksowo i bezpłatnie pomagamy dzieciom krzywdzonym. W tych placówkach integrujemy pomoc psychologiczną, medyczną i prawną, a wszystko z myślą o dzieciach, które doznały przemocy, niestety bardzo często ze strony najbliższych osób. Nasza fundacja prowadzi też m.in. telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, który jest dla dzieci bezpłatny, anonimowy. zabawy i działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Więcej o tej akcji znajdą Państwo na świątecznylist.pisanelocznie.pl.
Takie listy można zamawiać do 13 grudnia. Wydaje się, że to idealne połączenie. Robimy coś miłego dla bliskich i wspieramy działania społeczne Fundacji na Rzecz Dzieci. Materiał przygotował Filip Jędruch. To wszystko dzisiaj w audycji Sposób na Rodzinę. Ja dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę i życzę rodzinnej, dobrej niedzieli. Alicja Samolewicz-Jeglicka.